Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dzień dobry, witam na kolejnym 22 odcinku podcastu Cyber. Ze mną jak zwykle Adam Hartle, UPC Polska.
Dzień dobry.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Na dzisiaj jest dużo tematów, dlatego zajmiemy się tylko trzema, z czego jeden mamy bardzo dobre, szybkie podsumowanie. Jest to temat, który właściwie wszyscy już omawiali, będą omawiali w Polsce, czyli tak zwany przypadek KNF.
Gdzie możemy powiedzieć, że to przypadek typu www.
Wszyscy wszystko wiedzą.
I to www występuje tu w wielu rolach, niektórych lepszych, niektórych gorszych, ale faktycznie nie zagłębiajmy się w to, bo już chyba miesiąc minął, od kiedy temat znamy i jeżeli jeszcze o tym wszystkiego nie przeczytaliście, to przeczytajcie teraz, a jeżeli macie pytania, to wyślijcie do nas, postaramy się odpowiedzieć. My natomiast zajmiemy się tym, co działo się w poprzednim tygodniu, a działo się tyle, że chyba nie nadążaliśmy już trochę nawet z czytaniem newsów na ten temat.
Dokładnie tak. Konkurowały ze sobą tutaj dwa tematy. Jeden teoretyczny, ważny i wywołał duże podniecenie w świecie cyberbezpieczeństwa, ale zaraz został przykryty przez drugi.
Tak, to było ciekawe, ponieważ bodajże w czwartek pojawiła się plotka, że Google ma coś dużego do pokazania i wszyscy czekali, co to będzie. Wyszedł temat pierwszy, wszyscy myśleli, ojej, to już to, a tu się okazało, że jest temat drugi, który był jeszcze większy.
Był jeszcze większy i też go odkrył Google poniekąd, dlatego tak, że rękoma swojego pracownika, członka słynnego projektu Google Project Zero, który dla przypomnienia też ma w swoim składzie Polaków, ale tym razem, no to może dobrze, no to Adam, zacznijmy od tego tematu, czyli Cloudflare, tak?
Dobrze. No, tak naprawdę kolejny przykład pokazujący, że centralizacja ma swoje wady i zalety. Nie odkrywamy tutaj Ameryki.
Nie, a troszeczkę Ameryki odkrył, rzeczywiście w Ameryce wszystko, bo sztab kryzysowy pierwszy w San Francisco chyba się zebrał.
Zaczęło się bardzo, bardzo charakterystycznie, bo wiadomo, że wszystkie najlepsze afery zaczynają się w piątek po południu. I ktokolwiek zobaczył tweeta Tavisa Ormandy z Google Project Zero o treści niech ktoś szybko z Cloudflare się do mnie odezwie, już wiedział, że gdzieś ktoś na pewno weekend ma spaprany.
To taka formuła, dosyć, no taki trochę czarny humor ze strony tego researchera, która mówi o tym, że no należy się przygotować do tego, że szybko odwołać swoje plany weekendowe, co zresztą tutaj trzeba oddać mu sam researcher zrobił, ponieważ poinformował o tym, że rezygnuje, aby w celu pomocy Cloudflare'owi ze swoich planów weekendowych, żeby wszystko udało się naprawić, a było co naprawiać, ponieważ dla przypomnienia tylko, żebyśmy już na początku pewnie jeszcze będziemy mówili później o skali, Cloudflare to jest serwis, który ma kilka milionów klientów na całym świecie.
I podobno około 10% ruchu internetowego www obsługuje.
Także no to jakby skala zjawiska jest duża i nawet jeżeli mówimy o podatnościach i sytuacjach, które dotyczą no jakichś tam ułamkowych części procenta tych wszystkich przypadków.
To ułamek od bardzo dużo, to dalej bardzo dużo.
Dokładnie, mamy tutaj wchodzi prawo wielkich liczb i zaczyna się troszeczkę jazda bez trzymanki, bo zaczęło się dziać źle. Może powiedzmy dwa słowa w takim przystępnym języku, na czym właściwie ten błąd polegał i skąd doszło do takiej sytuacji, w której masa bardzo istotnych danych na temat klientów Cloudflare'a po prostu gdzieś znalazła się w internecie w mniej lub bardziej dostępny sposób.
Cloudflare ma tą miłą zaletę, że stara się zawsze wyjaśnić, co się stało. Nie do końca może obiektywnie ocenia skutki, natomiast faktycznie opis techniczny, który przedstawił na swoim blogu, był dosyć wyczerpujący. W tym opisie scharakteryzowano architekturę, której Cloudflare używa do świadczenia swoich usług. Dla przypomnienia, Cloudflare jest takim rozproszonym serwerem proxy, czyli za nim można schować swój własny serwer i Cloudflare zajmuje się gwałtownym przypływem klientów i ich obsługuje, serwując kopie stron ze swojej pamięci. Natomiast Cloudflare robi dużo więcej i ma kilka czy też kilkanaście różnych usług, które to serwowanie stron w internecie usprawniają. Między innymi potrafi na przykład ukryć adresy e-mail przed automatami, które by mogły je odczytać i następnie spamować. Potrafi również zamieniać linki HTTP na HTTPS. Potrafi blokować złośliwy ruch, robi za takiego firewalla aplikacyjnego. Są to całkiem przydatne funkcje. Natomiast one realizowane są przez jakiś szereg narzędzi. Ten ruch, zanim wyjdzie do klienta końcowego, przechodzi przez kilka etapów filtrowania. I Cloudflare w pewnym momencie postanowił jeden z tych etapów zmodernizować, aplikację, która nim się zajmowała, poprawić, czy też nawet napisać od nowa, aby była wydajniejsza i lepiej zarządzalna. I naprawiając oczywiście coś w jednym miejscu, jak większość informatyków wie, na pewno zepsujemy coś w miejscu innym, z czego sobie nie zdajemy sprawy, i taki właśnie przypadek tutaj wystąpił. Połączenie kilku filtrów, które działały gdzieś bodajże do września 2016 roku, powodowało, że choć jeden z nich miał błąd, to drugi z nich ten błąd nieświadomie usuwał i użytkownicy końcowi nie widzieli niczego. W momencie, kiedy Cloudflare ten drugi filtr zastąpił nową wersją, która już tego błędu pierwszego filtra nie usuwała, sprawiło, że fragmenty pamięci serwera, który obsługiwał te żądania użytkowników, znienacka zaczęły być doklejane do odpowiedzi serwera. Czyli ktoś na przykład wchodził na stronę A i pobierał z niej jakiś link i na końcu tego linka znienacka znajdował ciąg losowych znaków, które po bliższym przyjrzeniu okazywały się wcale nie losowe, tylko okazywały się być treścią zupełnie innej strony, zupełnie innego klienta Cloudflare do zupełnie innego użytkownika wysyłanej. Przez to, że Cloudflare obsługuje miliony stron, mogło się tam znaleźć cokolwiek. Tak naprawdę nie do końca wiadomo, co, gdzie, kiedy się znalazło, no bo nikt tego nie utrwalił.
No tak, no, ale też wiem, jakiej kategorii dane się znajdowały, bo te doklejane kawałki, które się pojawiły w sieci, tutaj duży problem polegał na tym, że one zaczęły być w sposób taki trochę niezależny, cache'owane przez różne przez wyszukiwarki, krótko mówiąc.
Więc tak, tutaj, w zasadzie każdy, akurat... kto taką stronę wczytał, mógł sobie te dane przetworzyć, zapisać, tak. I problem polega na tym, że tak naprawdę nie wiadomo, kto w jakiej skali te dane pobrał, kto to zauważył wcześniej.
Specjalnie lub niespecjalnie, tak. Bo tutaj na przykład ktoś mógł to po prostu gdzieś backupować i dzisiaj te dane gdzieś są w wielu archiwach. Co ciekawe, te same archiwa są już być może niektóre bardzo niebezpieczne, bo szyfrowane, bo wykorzystywane były do szyfrowania klucz niebezpieczny, o czym będziemy później mówili jeszcze. Natomiast w tych doklejanych fragmentach, no to powiedzmy o tylko niektórych, no wystarczająco chyba jakościowo przemawiających do wyobraźni danych, takich jak wymieniane wiadomości z Cloudflare'em, czy hasła do kont, czy dane osobowe korzystających z tego serwisu, czy klucze szyfrujące, to wszystko mogło się znaleźć i znajdowało się w tych danych, które wyciekły z Cloudflare'a. Tak, dla przypomnienia jeszcze tego biznesu, on w dużej części jest darmowy w takiej podstawowej wersji, co sprawia właśnie taką, jeżeli tam dobrze znalazłem informację, sporo ponad 5 milionów różnych klientów korzysta z tego, z czego pewnie duża część po prostu w wersji darmowej, co nie zmienia faktu, że również ich ta słabość mogła dotyczyć. Tak? Dlatego, że tak naprawdę dotyczyło to tam, nie wiem, jakiejś części ułamkowej procenta dużej.
Tak naprawdę, żeby błąd wywołać, trzeba było mieć nieprawidłowo skonstruowaną stronę. Musiały być jakieś tagi pootwierane i niepozamykane, czyli typowe takie błędy przy tworzeniu stron www. I z tego, co pamiętam, Cloudflare poinformował, że tylko około 150 domen zawierających w sumie około kilku tysięcy adresów www unikatowych było tymi, do których te informacje się doklejały. Natomiast dokleić mogły się informacje dowolnej z 5 milionów czy 6 milionów stron, które Cloudflare obsługuje.
No tak, ale jeżeli sobie weźmiemy polski przypadek z tego całego przypadku, to myślę, że to łatwo pobudzi wyobraźnię co do tego, że mimo małego odsetka tych stron, którego to dotyczyło, konsekwencje mogą być spore, no bo jakby na liście tych serwisów, które używały tych tagów, no mamy takie serwisy jak AntiWeb, CDA, demotywatory, chomikuj, fotka, wymieniasz dalej? Bo to już chyba mamy 90% kont do zmian w Polsce, tak? Jak był 80-90%. Każdy gdzieś tam, jeżeli dodamy jeszcze na przykład Quake'a, prawda, no to gdzieś tam stawiam, że na takim poziomie gdzieś tam około 3/4 co najmniej internautów w Polsce na którymś z tych kont swoje, na którymś z tych serwisów swoje konto ma. To mówi o skali.
Z drugiej strony nawoływanie wszystkich do zmiany hasła wydaje mi się tutaj mocno przesadzone, bo tak naprawdę mamy do czynienia z faktem, że w miejscu, gdzie te hasła można znaleźć, czyli były to głównie pamięci podręczne przeglądarek, które zapisują sobie kopie odwiedzanych stron, wyszukiwarek, które zapisują sobie kopie odwiedzanych stron. Według informacji Google znaleziono tylko 800 stron, które faktycznie się gdzieś tam zapisały i jakieś dane zostały w tych żądaniach uwzględnione. Jeżeli popatrzymy na skalę zapytań, jakie obsługuje Cloudflare, no to jest to faktycznie promil promila promila. I myślę, że gdybyśmy mieli na tej podstawie nawoływać wszystkich do zmiany wszystkich haseł, a przynajmniej do tych najważniejszych serwisów, które z Cloudflare'a korzystają, to tak naprawdę nawoływać musielibyśmy codziennie. To taka audycja codziennie od 9 rano musiałoby być wezwanie z dużej wieży rozgłaszane o treści zmieńcie hasła, bo myślę, że więcej osób dziennie infekuje się złośliwym oprogramowaniem i traci te hasła na rzecz rosyjskich włamywaczy, niż tak naprawdę padło przypadkowymi ofiarami wycieku Cloudflare'a. Na pewno, jeżeli gdzieś dane były bardzo poufne, nie wiem, ktoś miał konto na giełdzie bitcoinowej, która za Cloudflare'em się chowa, tam, gdzie jest duża motywacja atakujących, albo komuś faktycznie bardzo zależy na poufności jakichś danych, jeżeli tak, to czemu trzyma je w chmurze, to inne pytanie, ale jeżeli gdzieś faktycznie mieliście bardzo poufne dane i serwis, który je przetwarzał, korzystał z usług Cloudflare'a, to zmiana hasła jest jak najbardziej uzasadniona, ale nie wpadajmy od razu w panikę.
A ja tu się zgadzam, że w panikę nie ma co wpadać. Oczywiście też prawdopodobieństwo tego, że zaraz coś się nie wiadomo co wydarzy, jest spore, ale to co Adam powiedział, że jeżeli ktoś się szczególnie czuje, że znalazł się w obszarze mocnego ryzyka, dlatego że któryś z tych serwisów, to akurat może te nazwy polskie, które wymieniłem, trudno kojarzyć z przetrzymywania tam krytycznych danych.
No nie wiem, fotka.pl.
Chyba, że kompromitujących. No tak, to może być.
Chyba też, że tak. Ktoś ma to samo hasło wszędzie, to faktycznie.
No tak, to jest ta sytuacja.
Jest taki scenariusz.
Ale jak ktoś lubi preteksty do tego, żeby higienicznie, nie za często, bo to też nie jest dobra praktyka, ale raz na rok powiedzmy zmienić sobie hasło w jakimś serwisie, w którym jednak coś ma, no to jest chyba
to
dobra
zmieni.
Okazja. To jest
to
dobra
zmieni.
Okazja, żeby mieć taką akcję wykonać.
Jeszcze ciekawostka z tym incydentem związana. Tavis Ormandy, który go odkrył, jest kimś w rodzaju magnesu na błędy. On jest w stanie znaleźć błąd absolutnie wszędzie i myślę, że czego by się nie dotknął, to błąd by znalazł. Co prawda nie wiemy o przypadkach, kiedy się dotknął i nie znalazł, nigdy takiego nie ogłosił. Kiedyś się uwziął na producentów antywirusów tak, i chyba nie ma takiego, który by nie poległ w tym.
Morton Symantec troszeczkę ucierpiał, z tego co pamiętam.
Ja chyba doliczyłem się 13 producentów, którzy ucierpieli w sumie. Tak,
to był jego obszar zainteresowania.
Tak, tak. Natomiast ewidentnie są ludzie, których błędy lubią trochę bardziej i gdzieś ich szukają, bo Tavis wcale nie szukał błędów Cloudflare'a. On szukał próbek danych do przeprowadzania testów.
Zaczął mu się przyklejać coś do danych.
I znienacka no, ponieważ pracuje w Google i to w dosyć elitarnym zespole, pewnie ma dostęp do lepszego narzędzia wyszukiwania niż www.google.com i w danych, które przeglądał, znalazł informacje, których tam nie powinno być. Szukał jakichś wzorców odpowiedzi serwerów i natrafił tam na informacje, które go zaskoczyły. I w ten sposób odkrył błąd, który istniał od września 2016, a na dużą skalę od co najmniej 5 dni, bo wtedy Cloudflare wprowadził jakieś poważniejsze zmiany w swojej infrastrukturze. Więc widać, że no, są ludzie, którzy mają więcej szczęścia przy znajdowaniu błędów od innych.
To ta afiliacja Ormandy'ego w Google akurat tutaj okazała się też pomocna. Tak? Oprócz tego, że troszeczkę pewnie odjął fejmu kolegom z zespołu Project Zero, no to jednak pomógł mocno, jeżeli chodzi o możliwość dostępu do zespołu, który zajmował się usuwaniem danych z cache'owania, wyszukiwania i tutaj Trzeba generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, pochwalić ten proces vulnerability disclosure. Tak, no bo no trudno też tutaj jakby rzucać oskarżenia, że ktoś po prostu od razu ogłasza, no bo tak jak komentatorzy zauważyli, ten tweet Ormandiego od razu mówił o tym, że coś jest już na pewno wiadomo, że coś jest mocno nie tak z Cloudflare'em, no ale no nie możemy po prostu jakby sprowadzać do piwnicy pracy takiego researchera, bo w sumie no straci motywację, gdzieś kawałek fejmu jest potrzebny. Więc,
poza tym nie ukrywajmy, chodziło o szybki kontakt.
Chodziło o szybki
ten kontakt,
kontakt
faktycznie wiadomo, był w ciągu pięciu minut.
To był szybki kontakt.
To zadziałało.
Bo to jakby świadomi wiedzą, że naprawdę ten kontakt powinien nastąpić. Później troszeczkę było zamieszania w tej relacji z Cloudflare'em. Cloudflare tam gdzieś się nie wywiązywał z wczesnych obietnic co do opublikowania informacji, powiadomienia klientów. Opóźnił to parę dni, ale generalnie rzecz biorąc to był dosyć... Tutaj tam Ormandy zagroził, że użyje siedmiodniowego full disclosure, jeśli się nic nie zadzieje.
To takie dzisiejsze czasy, kiedyś mówiło zastrzelę cię, a teraz mówię, użyję na tobie siedmiodniowego full disclosure.
Tak. Chowaj się kto może po prostu.
Nie chowaj wiem, się kto może, idzie full disclosure.
Nie wiem, czy się posypały w tym czasie zwolnienia. Jeżeli team pracujący w Cloudflare miał dostęp do wiadomości publicznych, to być może niektórzy zaczęli uciekać, ale tak naprawdę na poważnie to wydaje się, że to jest dosyć... Tu Cloudflare'a trzeba za różne przypadki pochwalić, że jakby przejmują się tym. Tak?
Choć w wpisie na blogu informacja o tym, jakiego rodzaju dane mogły wyciekać, była dosyć zminimalizowana. No, wiadomo, że dział PR-u tam funkcjonował skutecznie.
Troszeczkę trzeba było. No, trudno sobie wyobrazić, na ile to takiego giganta może wpłynąć na to, że ten biznes gdzieś tam na tym mocno ucierpi. Nie mam takiego wrażenia. Takich komentarzy chyba sporo nie ma. To po prostu...
No tak, Cloudflare nie ma tak naprawdę na tym rynku istotnej konkurencji. Jest prawie monopolistą, jeśli chodzi o tego typu usługi, szczególnie dla mniejszych podmiotów.
Google troszeczkę tutaj, jeżeli chodzi o programy, nie wiem, jakieś projekty NGO-sowe, czy działalność NGO-sową, to pomaga z usługami antydedosowymi, przynajmniej w tym obszarze.
Skala działania jest dużo
mniejsza.
Tak,
ale no, trudno tutaj podejrzewać chociażby ze wspomnianej sytuacji, w której jeden pracownik Google troszeczkę odejmuje tego fejmu innym pracownikom, że tutaj jest jakieś konspiracyjne teorie na ten temat
tworzyć. Nie konspirujemy.
Nie konspirujemy, tak? No to tutaj jakby Google po prostu robi to, każdy z tych zespołów według swoich ogólnie przyjętych, chyba nie najgorszych zasad. To co? To chyba tyle.
Poszukajmy kolizji.
Poszukajmy kolizji. Kolizja nastąpiła po ilu latach?
Około 20 lat.
Tak, 1995 rok.
Wszyscy się od 12 lat spodziewali, w teorii kolizje miały być, lecz nikt ich nie przeprowadził. Aż do czwartku, tak? Czy piątku?
Daty nie pamiętam, który to był.
No w każdym razie koniec zeszłego tygodnia.
Wszyscy, trzeba powiedzieć, się przygotowywali do tego. Ja tutaj kilka dat takich, na przykład NIST już w 2011 roku właściwie zalecił, że nie powinny być wydawane certyfikaty oparte o SHA-1. Jak my to powinniśmy wymawiać w ogóle?
Nie mam pojęcia.
SHA-1. SHA, będziesz, może być szybciej. Sam Google, to ciekawostka, akurat od początku tego roku w swojej przeglądarce w Chromie przestał akceptować certyfikaty.
W ogóle, bo wcześniej bardzo nie lubił certyfikatów z SHA-1, które miały datę ważności w przyszłym roku.
Zaraz po opublikowaniu tego Firefox obiecał i dopełnił obietnicy, że również przestanie akceptować takie certyfikaty. Więc właściwie stało się już jakby dowód rzeczowy w sprawie, której od dawna było wiadomo, że należy uporządkować, pożegnać się z algorytmem SH1 i przejść do innych, na przykład starszych, takich jak MD5 1991.
Tak, niektórzy mówią, rezygnujmy z SH1, przejdźmy na MD5. A tak naprawdę twierdzenie, że jakiś algorytm do czegoś się nadaje lub nie nadaje, no, pozbawione kontekstu, do czego chcemy go użyć, nie jest najmądrzejsze. No, warto zauważyć, że SH1, którego kolizję udało się wygenerować Google'owi, no, z certyfikatów SSL, czyli z tego miejsca, gdzie potencjalnie mógłby narobić najwięcej szkody, był już wycofywany tak drugi czy trzeci rok i dzisiaj w zasadzie można przyjąć, że my chyba mniej niż tam promil certyfikatów obecnie używanych opartych jest o tę właśnie funkcję skrótu. Natomiast gdybym miał narzędzie do porównywania plików na dysku, które ma mi powiedzieć, czy te pliki są takie same, czy nie, i nie spodziewałbym się, że ktoś złośliwy podłoży mi dwa PDF-y, które generują ten sam skrót, no to raczej bym skorzystał ze SH1, bo jest po prostu szybkie. Tak? I do pewnych zastosowań jeszcze się nadaje, natomiast w innych lepiej go po prostu nie używać, żeby nie ułatwiać zadania przeciwnikowi.
Dokładnie tak też. Tutaj też jakby nie ma co siać przesadnej paniki w związku z tym. To jest znowuż kwestia w miarę podstawowej analizy ryzyka, tak jak mówisz, do czego chcemy używać tego certyfikatu, tej funkcji skrótu i jakby dobierać, tak? Niektóre funkcje mogą przeważać, tak jak szybkość SH1, do tego, żeby jednak sobie tego użyć. Ja jeszcze jedna rzecz mi wypadła, powinniśmy tu jakby kredyty tak zwane oddać nie tylko Google, bo coraz Google, ale tutaj również inne ośrodki brały udział jakby w wyszukaniu tej kolizji. Tu przede wszystkim Wiskund and Informatica z Holandii, ośrodek badawczy, tak, to jest jakiś przy jakiejś uczelni, no, nie wiem dokładnie, ale w każdym razie naukowcy z tego ośrodka również uczestniczyli w tym projekcie, który no, troszeczkę trwał. Jak drogie jest złamanie, no się nie złamanie, tak, znalezienie kolizji?
Ten koszt szacowano na około 300 chyba do 500 tysięcy dolarów.
Chyba napisał 500-800 tysięcy dolarów.
No, gdzieś w przedziale kilkaset. Tak. Natomiast co ciekawe, to, że badacze razem z Googlem znaleźli tę kolizję, oznacza, że dzisiaj każdy może sobie stworzyć PDF-a, który się skoliduje z drugim PDF-em. Warto wspomnieć, że ta kolizja nie oznacza, że można stworzyć plik o tej samej sumie kontrolnej w oparciu o plik już istniejący. Czyli jeżeli dostajemy plik A i robimy jego skrót i chcemy mieć plik B, który będzie miał taki sam skrót, to jeszcze tego nie umiemy zrobić, a przynajmniej nikt tego nie ogłosił. To, co zrobili badacze, to wzięli i stworzyli dwa pliki o różnej zawartości i tym samym skrócie. Jakby nie startując od jednego z nich, tylko tworząc dwa od razu tak, żeby wyszły na to samo. Natomiast wyniki ich badań sprawiły, że dzisiaj już mamy w internecie kilka stron, na których każdy może sobie dwa różne PDF-y stworzyć według własnego widzimisię w oparciu o swoje własne pliki JPEG, które może do nich załadować i taką kolizję wygenerować, taką parę kolidujących dokumentów sobie stworzyć.
Dokładnie, jeszcze powiedzmy w dwóch słowach, no prosto, tak? Wyjaśnijmy, dlaczego to są takie koszty. To jest kwestia po prostu przede wszystkim kosztu jakby całego onarzędziowania.
No bo trzeba dużo liczyć.
Tak, trzeba dużo liczyć po prostu. To są jakieś idą pewnie w tryliony, czy tam nie wiadomo jakie liczby. Bardzo duże liczby te wszystkie obliczenia. Natomiast no jest to kwestia po prostu użytych też jakby siły procesorów, które w odpowiedniej ilości trzeba wykorzystać do tego, żeby sobie przeliczyły. No możemy sobie jakby bardzo łatwo wyobrazić, że akurat Google posiada taką, to jest jakieś pewnie znikoma część jakby laboratorium, którym pewnie dysponuje.
Gdybyśmy byli naukowcami znającymi algorytm do obliczenia kolizji, to chyba Google byłby pierwszym adresem oprócz Amazona, do którego poszlibyśmy z prośbą o wsparcie kilkoma procesorami lub kilkoma set tysiącami procesorów.
Dokładnie. Aczkolwiek to nie są też liczby, które by jakby na kolana rzucały dzisiaj. I myślę, że wiele, wiele organizacji, jeżeli w ogóle miałoby, znalazłoby sens tego typu działalności, bo ona ze względu na to, że to, no, to SHA już, tak jak sobie powiedzieliśmy, od dość dawna jest traktowane jako rozwiązanie niebezpieczne, w szczególności dla ważnych projektów, no to jakby znalazło sens, to by sobie mogło tego typu operację badawczą przeprowadzić, w konsekwencji również się tym pochwalić, no ale zrobili to ci, którzy zrobili, im się należy za wyprostowanie i wyjaśnienie do końca sytuacji SH1 order. Tak.
Także news jest, sensacji nie ma.
News jest, sensacji nie ma. No dobrze, jakieś ciekawostki, Adam, jeszcze ostatnio słyszałeś? Słyszałem, że jakieś misie są niebezpieczne, podsłuchują.
Tak, ale no jeżeli ktoś podłącza zabawkę
Misia
swojego
do
dziecka do
MangoDB.
internetu, to
Tak,
no
do
to lepiej nie
internetu, tak.
podłączajcie. Nie podłączajcie zabawek swoich dzieci do internetu.
Tak, ale to swoją drogą to taki przypadek naprawdę już pokaźnej dosyć bazy nagrań, które są z najróżniejszych zakątków, pewnie głównie Stanów Zjednoczonych, ale trochę też Europy.
Spójrzmy na to rozsądnie. Po pierwsze, nikt, o ile dobrze wiem, nie ma tych nagrań, bo najczęściej te ataki ransomware na bazy MangoDB polegały na tym, że ktoś kasował wszystkie dane, a następnie wysyłał notkę: wpłaccie mi 10 bitcoinów, to je oddam. A nawet jak ktoś wpłacał te bitcoiny, to danych nie było, no bo dużo łatwiej jest je skasować niż skopiować. Jest to dużo mniejszy koszt i robiły to automaty. A nawet gdyby ktoś te nagrania przejął, no to co może z nimi zrobić? Tak? No, ktoś posłucha głosu jakiegoś dziecka, które coś mówi. Co dalej? Nawet nie wiadomo, gdzie to dziecko jest, kim
Ja mam
jest.
wrażenie, że ciekawsze są głosy z backgroundu niż to, co
No
tam
ale dalej,
mówi.
co może realnie w takiej sytuacji się
Ja myślę,
stać?
że naukowcy od Big Data zacierają ręce, gdyby jednak dostali do tego
Ja
i
myślę, że
do voice recognition.
naukowcy od Big Data mają co robić i bez tego, więc
No,
myślę, że
ale to
nie
jest
są
wspaniały
zainteresowani tą bazą.
materiał researchowy.
No, myślę, że żaden badacz się nie przyzna do posiadania tej
Do
bazy, więc.
dnia dziecka jeszcze trochę czasu, ładnych parę miesięcy, ale już dzisiaj zachęcamy, tak jak mówiłeś, do tego, żeby no, bardzo krytycznie, jeśli nie dysklasyfikująco, spojrzeć na zabawki, które są podłączone na stałe do internetu i
Czekamy
właściwie więcej.
na pierwsze misie dla informatyków, gdzie serwer będzie instalowany lokalnie.
To znaczy?
Znaczy będzie miś podłączony do serwera, tylko że serwer będzie lokalnie w lokalnym domowym
Serwerek w
raku.
brzuszku.
Nie,
Możesz go wyjąć.
serwer będzie w sieci lokalnej i będzie obsługiwał misia zdalnie.
To jest pomysł. Ciekawe, czy producenci będą z tego mieli jakąś korzyść i z tego.
Myślę, że jest paru tatusiów informatyków nas słuchających, którzy chętnie taki serwer by
Trzeba
postawili.
było zrobić taki do it yourself, tak? Misia. I to
Tak,
wtedy.
ogłaszamy konkurs na inteligentnego misia z serwerem lokalnym.
Na Raspberry Pi.
Na przykład. Albo w przypadku większego misia Raspberry może być faktycznie wbudowane w misia.
No, nawet w każdą łapkę po jednym,
O,
jeżeli duży.
czekamy na pierwsze zgłoszenia z misiami.
No dobrze. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie podcastu. Pewne zmiany nadchodzą w podcaście Cyber, o którym już w następnym odcinku, który mamy nadzieję niedługo, tym razem będzie trzeba czekać. Adam Hartle, UPC Polska.
Dziękuję.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.